Witam Was na kolejnym spotkaniu Narodowego Czytania Biblii. Zaczęliśmy w takim najczarniejszym momencie zarazy, kiedy jeszcze wielu Polaków nie wiedziało, jak się będzie to rozwijać. Różne scenariusze były w grze. Wtedy zwróciliśmy się razem do Biblii. Razem zaczęliśmy ją czytać i do dzisiaj kilkaset osób zasmakowało w tym, ja również, i stąd te spotkania. Dzisiaj zrobimy duży krok do przodu, jak Bóg da, bo chcę całą historię Szczepana, tego, który pierwszy z chrześcijan został zamordowany. To był punkt zwrotny, zamordowanie Szczepana i późniejsze prześladowania chrześcijan. Wrogowie chrześcijaństwa myśleli, że to jest punkt zwrotny w kierunku końca, rozsypki, zniszczenia chrześcijaństwa. Jak się pomylili? No to zapewne Państwo z historii wiedzą. Każdy z nas jest tego dowodem. Każdy, kto czyta Biblię, każdy, kto zaufał Chrystusowi, jest dowodem, jak bardzo wrogowie chrześcijaństwa, wrogowie Boga wtedy się pomylili. Ale zanim cofniemy się do tych czasów sprzed 2000 lat, dzisiaj będziemy mieć całą sytuację szczegółowo opisaną. Zmienię też nieco formułę. Zwykle najpierw czytamy fragment, a potem omawiam jego wybrane elementy. Ze względu na to, że fragment jest bardzo długi, to w miejscach, które wybiorę, będę przerywał i dawał jakiś komentarz i czytał dalej. Na koniec oczywiście jeszcze będzie okazja do porozmawiania, ale najpierw zwykle dajemy Wam okazję do zachęty. Mnie, ale też i wszystkich, którzy słuchają. Poproszę.
Mariusz Borucki, wielkie dzięki za wspólne czytanie, słuchanie Biblii. To nawet jak jestem w robocie, staram się słuchać i daje to wiele do myślenia, czyli Kościół Jezusa Chrystusa może, a nawet powinien zmieniać formy rozwiązania w zależności od potrzeb i wyzwań, ale musi treść prawdy Słowa Bożego, musi ona pozostać taka sama.
Amen, amen. I wczoraj tu w 6 rozdziale mówiliśmy o tym, że treść jest ta sama, ale formy, jak gdyby opakowania, są różne w zależności od potrzeb. I dzisiaj też na pomyśl dziś o tym mówiłem. Dzięki. Co jeszcze?
Jeszcze Piotr Setkowicz. To, że ktoś się nawrócił, nie oznacza, że zawsze będzie sprawiedliwy. Na przykład nie zawsze będzie sprawiedliwie rozdzielał żywność. Niby oczywiste, ale warto pamiętać.
Tak, tu nawiązanie to jest do wczorajszego fragmentu, gdzie pojawiły się kłótnie o rozdawanie jedzenia. Może też być druga strona medalu. Nie tylko, że ktoś niesprawiedliwie rozdzielał, ale może być pomówienie, albo uprzedzenie, albo wrażenie. I to już też wystarczy do konfliktu. Czyli możesz jak najbardziej sprawiedliwie rozdzielać, ale ktoś odczuje, poczuje się pokrzywdzony, ktoś oceni, że ktoś tam został pokrzywdzony. I już jest okazja do awantury na cztery fajerki. Chwała Bogu, udało się tę awanturę w pierwszym kościele ugasić. Tyle?
Jeszcze Tomek pisze, bez Boga i czytania Biblii życie nie ma sensu. Chwała Bogu, bo jest dobry.
Amen. No nic dodać do tak pięknego komentarza. Stąd pomódlmy się. Ojcze, daj nam stale tę myśl przed oczami, w naszym sercu i umyśle, że Ty jesteś Bogiem dobrym, że jesteś dobry cały czas, że kiedy myślimy inaczej, to znaczy, że źle rozumiemy Ciebie, czy to, co robisz wokół nas. Dziękujemy Ci za ten największy dowód Twojej miłości, że swego jedynego Syna dałeś za nas. Za to, żebyśmy my mogli z Tobą znowu żyć. Jeszcze pełniej niż tam w ogrodzie Eden, że przygotowałeś dla nas także nowe niebo. I tam nasz Pan Jezus Chrystus już przygotował dla nas mieszkania. Dziękujemy Ci za to, że możemy poznawać Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za przykład naszych braci, naszych sióstr, pierwszych chrześcijan, że możemy budować się ich wiarą i naśladować ją w nowych formach dzisiaj. Modlimy się w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Mamy więc konflikt, który skończył się wyborem 7 diakonów, mężów pełnych wiary i Ducha Świętego, do służby przy stołach. To było ich podstawowe zadanie, ale nie jedyne. Tak samo jak i dzisiaj w kościele są ludzie, którzy sprzątają, gotują, skręcają, remontują, murują i tak dalej. Są w tym dobrzy, niekiedy najlepsi. Ale to nie znaczy, że są tylko do tego. Równie dobrze mogą głosić Ewangelię, mogą śpiewać, mogą modlić się, mogą nauczać Biblii. Tak zbudowane jest ciało Chrystusa. I tu mamy przykład. Jeden z tych, którzy zostali wyróżnieni tą szczególną służbą i odpowiedzialnością, że diakon, czyli sługa stołu, w tym momencie do tego ich wybrano, on jest jednocześnie pełen mądrości i Ducha Świętego. I zobaczymy, co się działo. Już w pierwszym wersecie widzimy, a Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Widać, że to nie było coś normalnego. Wcześniej to czytaliśmy o apostołach. Teraz widzimy szczególnie wymienionego Szczepana, który taką też służbę robi. Ale zobaczcie, że on nie tylko czyni cuda, czy inaczej mówiąc, nie czyni cudów po to, żeby się ludzie dziwowali, bo zobaczmy, co się dalej dzieje. Niektórzy zaś z synagogi zwanej libertyńską oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i z Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Widzicie, ten człowiek, którego główna służba w kościele to było usługiwanie przy stołach, rozdawanie żywności, żeby nie było kłótni i sporów. Jednocześnie, zobaczcie, po, można powiedzieć, czy w przerwach między tą pracą, głosił Ewangelię, czynił znaki i cuda i głosił Ewangelię szczególnie Żydom z tych synagog, czyli z tych społeczności z diaspory, z tych, którzy, wiecie, nie z samej Jerozolimy, tylko przyjechali, czy przyjeżdżali na święta, czy też mieszkali już w Jerozolimie, ale pochodzili z tych terenów, czyli mieli oni, można powiedzieć, takie heleńskie zabarwienie. I to z nimi, tak jak mówiłem, te imiona wszystkie tych diakonów wskazują, że oni mieli heleńskie pochodzenie, nie z Judei, nie z Jerozolimy, tylko prawdopodobnie gdzieś z całego tego basenu Morza Śródziemnego pochodzili, przyjechali na święto do Jerozolimy, tam nawrócili się, dlatego zostali w kościele. No to on, można powiedzieć, do swoich jak gdyby wychodzi i z nimi toczy te dyskusje. Nikt nie mógł sprostać jego mądrości, jego pełnej mocy zwiastowania Ewangelii. Nikt nie mógł podważyć argumentów, które pokazywał za tym, by uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Co zrobili jego przeciwnicy? Jak myślicie? Ale nie patrzcie do tekstu, bo to łatwo zgadnąć. Tak, zaczęli łgać. I zaczęli podstępnie działać. Ano, zobaczmy. Nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali. Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie. A powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Czyli pamiętacie, to co wtedy z apostołami się nie udało, Bóg ich wyprowadzał, czy to cudownie, czy przez mądrość Gamaliela. Teraz w podobnych okolicznościach znajduje się jeden z diakonów, który głosił Ewangelię swoim pobratymcom, a został przed nich tak właśnie podle i fałszywie potraktowani. Fałszywi świadkowie i kłamstwa na jego temat oraz podburzanie emocji przeciwko temu chrześcijaninowi. Postawili, 13 werset, podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. To jest bardzo ważne dla Żydów, bo pamiętacie, to można zobaczyć na przykład w drugim liście do Koryntian. Opisana jest sytuacja ze Starego Testamentu, kiedy Bóg jako, znaczy przepraszam, jak Mojżesz jako wybraniec z narodu wybranego rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem w namiocie. Nikt tego nie widział, on tam wchodził i rozmawiał z Bogiem. Wychodził do Żydów i co się działo? Jego oblicze świeciło, jaśniało. Niestety gasło po jakimś czasie. No to on sobie wymyślił, żeby nie było widać, że gaśnie, to sobie nakrywał kocykiem, czyli wychodził jaśniejący, nakrywał się kocykiem, później się schował, no i tam wychodził wieczorem, już nie jaśniał, no ale nikt się nie dziwił, nikt nie widział tego zaniku. Tu, zobaczcie, jest nawiązanie właśnie do tego zjawiska. Teraz jeden z uczniów Jezusa Chrystusa, jego twarz jaśnieje. To jest podkreślone, czyli widać, że to musiało być coś rzeczywiście cudownego. Nie tam, że tam był mniej opalony, czy nie wiem, talkiem się posypał. Rzeczywiście to musiało być jakieś cudowne zjawisko, że ta twarz jego jaśniała niczym oblicze anielskie. Arcykapłan rzekł, czy tak się mają te rzeczy? I tu rozpocznie się bardzo długa mowa, przedstawiająca praktycznie całą historię od Abrahama. Będę ją czytał raczej bez zatrzymywania się, choć nie wszystko może być dla was jasne. Ale i nie musi, bo to jest historia Izraela, on Żydom ją tłumaczy. On zaś odrzekł. Mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I rzekł do niego, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Jeszcze raz, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. I nie dał mu w niej w posiadanie ani piędzi ziemi, lecz obiecał, że da ją jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie i że ujarzmią ich i uciskać będą przez 400 lat. Zobaczcie, Bóg lat. A ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg, a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Potem zawarł z nimi przymierze obrzeski. Tak to zrodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego. Izaak zaś Jakuba, a Jakub 12 patriarchów. A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, do niewoli. Ale, zobaczcie, ale Bóg był z nim. Czy to w domu ojca, czy w niewoli. Ale Bóg był z nim i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. I nastał głód w całym Egipcie i w Kananie i niedola wielka. I ojcowie nasi nie mieli żywności. Zobaczcie, znowu głód, znowu problem. Bóg był z nimi, ale to nie znaczy, że zawsze będzie micha pełna. Ale Bóg, dobry Bóg, był cały czas z nimi. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, czyli ojciec Józefa, tego, który już w Egipcie był zarządcą całego imperium. A tu się jego rodzinie źle działo. Ale myśleli, że Józef nie żyje. Z powodu głodu wyruszyli więc do Egiptu. Wracamy do tekstu, 12 rozdział. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych, czyli część swoich dzieci tam wysłał. Za drugim razem, bo Józef nakazał, dam wam wszystko, ale musicie przywieźć ojca waszego. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba, całą rodzinę liczącą 75 dusz. Cała afera, jak to tam z najmłodszym synem, został uwięziony i tak dalej, posądzony o kradzież. To wszystko możecie sobie przeczytać w Starym Testamencie. W każdym razie koniec końców, zarówno wszyscy bracia, cała rodzina, jak i ojciec Józefa przychodzą do Egiptu, czyli jak gdyby następuje przesiedlenie Żydów do Egiptu. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba, całą rodzinę liczącą 75 dusz. I przeniósł się Jakub do Egiptu i umarł on i ojcowie nasi. I przyniesiono ich do Sychem i złożono w grobowcu, który za pieniądze kupił Abraham od synów Chemora w Sychem. Sychem dzisiaj w Izraelu to jest Nablus. Film na ten temat z naszej podróży do Izraela możecie tam zobaczyć. I tam jest grób właśnie tego Józefa, którego kości przynieśli Żydzi z powrotem do Izraela. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie. Aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród. Zobaczcie, jak często pojawiają się w Biblii czy w życiu ze względu na grzech różne podstępy i intrygi. Ludzie myślą, że unieważnią, zniszczą dzieło Boże lub Bożych ludzi. Zobaczcie, jak Bóg wykorzystuje nawet te ich intrygi i nienawiść do tego, żeby jeszcze bardziej rozsławić swoje imię, żeby się działa jego wola. Ten zawziął się, ten nowy król, podstępnie na nasz ród. Uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. To dokładnie tam, to się dzisiaj dzieje, zobaczcie, w komunistycznych Chinach. Najpierw można było mieć jedno dziecko, resztę wszystkie trzeba było mordować, nawet jeśli się żywe urodziły. Potem pozwolono łaskawie na dwoje. A do dzisiaj na przykład Ujgurów tam się w ten sposób traktuje. Papież Franciszek dostaje corocznie 2 miliardy dolarów, żeby nic o tym nie mówić. Zobaczcie, jak ta historia się powtarza w rodzinie ludzkiej, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca. To było nieposłuszeństwo wobec władzy państwowej. Tak, pamiętacie deklarację apostołów? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. W Starym Testamencie prości rodzice Mojżesza dokładnie to rozumieli. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Uratowali życie Mojżeszowi. A gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan. A był dzielny tak w słowach, jak w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Myślał, że wznieci powstanie Żydów przeciwko uciskającym ich Egipcjanom. Ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody. Dwóch Żydów się teraz naparza. Wcześniej Egipcjanin bił, katował Żyda. Mojżesz zareagował, powstrzymał Egipcjanina i go zabił. Teraz dwóch Żydów się naparza. On znowu przyszedł do nich. Próbuje ich przywieźć do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Patrz, do Polaków też by można takie przesłanie, ale ten temat zostawimy. Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Czyli jest gotów donieść na niego. I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. Zobaczcie, jak Szczepan mówi krótko o rzeczach, które kilkadziesiąt lat się dzieją, nie? To jest cała historia narodu żydowskiego w takich, wiecie, malutkich pigułkach, króciutkich. To jest bardzo skondensowane. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorejącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego i zstąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? Tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. Żydzi go odrzucili, a to Bóg jego wybrał na ich przywódcę i wyzwoliciela. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Aarona: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Zobaczcie, zrobili coś ohydnego, obrzydliwego. Z jakim nastrojem? W pląsach, tańcach i radości. Jeszcze raz, 41 werset. I zrobili w owych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. No zobaczcie, do czego naród nawet wybrany jest zdolny. No to te niewybrane chyba też, nie? No to już tak ciekawe. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich. Zastępów niebieskich, nie chodzi o Najświętszą Panienkę i tych białych, przezroczystych aniołów, tylko raczej o te ciemne strony, strony mocy, bo przypominam, że diabły to zbuntowane anioły. Jedna trzecia aniołów się zbuntowała i one tworzą diabelski zastęp. Jak napisano w Księdze Proroków, czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przyjęli go i wraz z Jozuem wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnał sprzed oblicza ojców naszych aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon, to jest syn Dawida, zbudował mu dom. Ale, i tu, jak porównacie to z tym, co apostoł Paweł mówi do pogan, to jest mowa do Żydów, jednego z nich. A potem poganom, apostoł Paweł, też Żyd, ale poganom, powie dokładnie to samo. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan? Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Możecie sobie porównać, chcecie wyjść do przodu, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. No zobaczcie, wiara ojców nie zawsze to jest mądre rozwiązanie. Akurat tu wiara ojców została bardzo mocno skopana i potępiona przez samego Boga. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. W tym momencie już kończy się przemowa Szczepana. Dlaczego? Werset 54. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Historia, jak widzicie, opisana jest bardzo szczegółowo. Nie dość, że każde słowo, cała przemowa jest od początku do końca, to jeszcze przedstawione są osoby, przedstawione są miejsca. Właśnie to jest prawdopodobnie, tak przynajmniej tradycja chrześcijańska mówi, że wypchnięto Szczepana przez tę bramę, przez którą wchodził Jezus. tę bramę, która idzie w kierunku Góry Oliwnej. I tam rzeczywiście dzisiaj tuż za bramą stoi kościół, który upamiętnia to miejsce. Prawdopodobnie to jest właściwy, prawdziwy wybór. Mamy słowa, mamy miejsca, mamy osoby, mamy intrygę, mamy kłamstwa tamtejszych hejterów, fałszywych świadków. Mamy uczucia pokazane z wściekłością, z pianą na pysku i tak dalej. To wszystko jest. Ale zobaczcie, dwa takie zastosowania. Pierwsze to jest dziwne zastosowanie Szczepana, praktycznie takie całkowicie nienaturalne. On, zabijany przez tych ludzi, modli się o to, żeby Bóg nie liczył im tego grzechu. Zobaczcie, jaką Jezus daje miłość do ludzi. To była miłość testowana w najcięższych okolicznościach. On, to były kamienie wielkości gdzieś właśnie bruku, czyli taki, że się dobrze mieści w dłoni. Dostanie takim kamieniem, to jest szok, szczególnie, że celowali w głowę. Widać, że on się najpierw modli prawdopodobnie na stojąco. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Potem pod tymi kamieniami pada już na kolana, czyli już pewnie mu się w głowie mroczność jakąś ma, już kona, a jeszcze woła o zmiłowanie dla tych wrogów, którzy no, nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, naśladowanie Jezusa jest tu w chwili śmierci bardzo wymowne. Choć sytuacja jest dramatyczna, choć kończy się śmiercią, choć, jak powiedziałem, zapowiada zwrot w całej historii Kościoła, to zobaczcie, że zawsze w takiej tragedii gdzieś jest ziarno świtu. Widzicie to ziarno? Ma na imię Saul. On jeszcze tu jest jako morderca Szymona, ale już za chwilę będzie jednym z największych misjonarzy wszechczasów. Apostoł Paweł już jest na scenie. Jeszcze po złej stronie mocy, jeszcze wśród hejterów i nienawistników. Ale jego imię jest tu wspomniane. Bo Bóg, nawet kiedy daje czas straszny, a widzieliśmy w historii Izraela, że dopuszczał niekiedy na kilkaset lat, to zawsze daje nadzieję. Ta nadzieja tutaj to już niebawem nawrócony apostoł Paweł. Tu jeszcze jako Saul. Bardzo piękna klamra. Ja mam tyle. Ktoś z was może chciałby coś dodać, swoje wrażenia, pomysły, komentarze? Coś mamy na czacie albo na naszych komunikatorach.
Szczepan powiedział im całą prawdę o nich, włącznie z historią narodu żydowskiego, a ci, nie mogąc znieść prawdy, zabili go. Tak, nie chcieli jej przyjąć.
Amen. Widać, że on był bardzo dobrym patriotą. Wszystko znał i to szczegółowo. Bardzo, zobaczcie, że mówił tak ciekawie, że nikt mu nie przerywał. Nie? Oni też słuchali tego, jego wersji historii swojego narodu, słuchali z zaciekawieniem. Gdyby to było nudne, czy mówiłby oczywistości, to 5 razy by mu arcykapłan przerwał, nie? No bo on go tu prosi o zabranie głosu. Dopiero kiedy mówi, co wyście zrobili z Jezusem, że weszliście w tych ludzi twardego kartku, którzy mordowali proroków, wy zrobiliście to samo, a nawet jeszcze gorzej, w tym momencie ich cierpliwość, bo w tym momencie oni mogli się, albo kiedy ich, bo on ich z ich grzechem w tym momencie konfrontuje, albo mogli pójść w nawrócenie, albo w zaprzeczanie się, w zaprzeczanie swojemu grzechowi i atakowanie tych, którzy ten grzech im pokazują. Tu akurat był to jeden, Szczepan. Proszę. Prosimy.
A jeśli mogę, to mam dwie myśli, które właśnie tu w kościele też usłyszałem. To pierwsza jest, zawsze Jezus jest przedstawiany jako ten, który siedzi po prawicy Ojca. tu jest napisane, że stoi na prawej stronie Boga, czyli no to był to kamienowanie Szczepana, to było rzeczywiście coś no, w oczach Jezusa, nie wiem, czy obrzydliwego, czy strasznego, że jest pokazany, że stoi. No i potem wiemy, że następne rzeczy też no, jest prześladowanie Kościoła, czyli już kolejny etap jakiś się tam zacznie. A druga rzecz jest taka, że no to ta długa przemowa Szczepana, to no powiedzmy, że nie mielibyśmy Starego Testamentu, tylko Nowy. I no bo tak by nam akurat powiedzmy w ręce wpadł, no to tu mamy tak szeroko i długo przedstawioną tą historię od Abrahama, że no, powiedzmy, że na ten moment nie musielibyśmy mieć Starego Testamentu, tylko w jakiś sposób jest nam to w stanie przedstawić tą historię dziejów Starego Testamentu i też może nas zaciekawić do, powiedzmy, przeczytania tych historii, no bo tak jak powiedziałeś, to są takie małe pigułki, a no, czytania jest tam dużo i można się zagłębić w te ciekawe historie. Dzięki.
Dzięki bardzo. Michale, jeśli ktoś chciałby, to skorzystać z takiej naszej pomocy, bo mniej więcej na wzór tego takiego skrótu, bryk to się chyba nazywa, tak? Takiego bryku ze Starego Testamentu, który zrobił tutaj Szczepan dla także pogan, którzy będą czytać, dla innych narodów, którzy będą czytać, tak jak powiedziałeś, niekiedy tylko Nowy Testament, to mamy też dla was taką no, pomoc w postaci 101 kluczowych rozdziałów w Biblii. To jest takie do samodzielnego przeczytania danego rozdziału. Tam jest kilka też pytań, żeby się to trochę utrwaliło. Lekka pomoc w zrozumieniu tego, bo to jest taka panorama całej Biblii, że skaczemy od rozdziału do rozdziału, opuszczając inne rozdziały, też oczywiście bardzo ważne, ale czytając tych 101 rozdziałów, uchwycisz już całą historię ludzkości. Jeszcze troszkę szerzej niż sama historia od Abrahama, bo my sięgamy od samego początku i do samego końca, do Księgi Apokalipsy. Także można pójść tym tropem, jeśli ktoś jeszcze nie zna Starego Testamentu, to będzie, myślę, dobre wprowadzenie do poznania, tak z lotu ptaka, historii. Trochę bardziej szczegółowe niż pokazuje tu nam Szczepan. No, ale oczywiście nie będziecie czytać przez no, ze 2 lata, bo zdaje się gdzieś mniej więcej tak by trzeba, jeśli by chcieć wszystkie tak, w takim tempie jeden rozdział dziennie, to wydaje mi się, że około 2 lat lub trochę więcej czytałoby się Stary Testament, bo całą Biblię około 3 lat się nie mniej więcej czyta rozdział po rozdziale, to Stary Testament tak ponad 2 lata szacuje, także to można zrobić w 3 miesiące. Ktoś jeszcze? Dzięki, Michale. Proszę.
Tutaj ciekawostka jest, że Kościół katolicki się mieni do Kościół apostolski, a wyraźnie tutaj w dziejach apostolskich jest zarysowane i to takie z batami, czyli apostołowie się nie tyskali z tak w Kościele katolickim pitu jest gadane, tylko nauczali srogo to, co Bóg przykazał, tak jak Jezus kazał. Amen. I tutaj mamy całkiem inne nauczanie, nie tak w Kościele katolickim, jak oni się mienią.
Można dodać dla usprawiedliwienia Kościoła katolickiego, że nie zawsze tak wyglądało nauczanie katolickie. To jest gdzieś ostatnie kilkadziesiąt lat, to po tak zwanym Soborze Watykańskim II tak bardzo, bardzo wykastrowano katolicyzm, żeby był taki miły dla wszystkich i nikogo specjalnie nie atakował, nie potępiał. No to stąd takie są skutki, że dzisiaj niestety takie pitu-pitu zostało. Po części to niestety też przeszło do kościołów protestanckich i one naśladują taką miękkość i coraz bardziej chcą się podobać ludziom, a nie Bogu. Bo jeśli ktoś chce się podobać Bogu, to musi mówić jak Słowo Boże. Czyli tak, nie, dobro, zło. I do tego jeszcze ostro. Światło ma jasno świecić, a sól ma być słona.
Ja tu zauważyłem, że wszystkie te przemowy apostołów, tu Szczepana czy Piotra, wcześniejsze tam, co przerabialiśmy, zawsze jest podkreślone, że są z natchnienia ducha, że jednak człowiek sam z siebie nie byłby chyba tak odważny i nie umiałby użyć takich odpowiednich argumentów, żeby uderzyć w odpowiednie struny.
Amen, tak?
Zawsze jest to podkreślone.
To są, ludzie są tu narzędziami Boga. To zostało pokazane, czy skontrastowane w tym, jak bez Ducha Świętego ci sami ludzie, mając podobną wiedzę, podobne zdolności naturalne, podobny poziom odwagi, siedzą zamknięci gdzieś tam na pierwszym piętrze, nie? Czy na piętrze. Otrzymując Ducha Świętego, wychodzą i głoszą wszem i wobec o Jezusie, są gotowi na największe prześladowania. Z radością potrafią odchodzić po torturach, że mieli przywilej znieść prześladowania dla Jezusa Chrystusa, dla swojego Pana. To są całkiem inni ludzie. Nowe narodzenie, bo to w naszym życiu otrzymanie Ducha Świętego nazywa się nowym narodzeniem, kiedy zawołasz o zbawienie do Jezusa Chrystusa z głębi swego serca, zaprosisz Go do swego życia. Jezus Chrystus zamieszkuje w twoim sercu, otrzymujesz moc Ducha Świętego do tego, żeby zrobić to, co niemożliwe. To, czego kiedyś się bałeś. To, czego kiedyś nie umiałeś. To, do czego myślałeś, że się nie nadajesz i nigdy nie będziesz nadawał. To możesz robić w mocy Ducha Świętego. Wiele świadectw zmienionego życia możecie usłyszeć w kościołach, możecie też na naszym kanale YouTube każdego praktycznie tygodnia w sobotę o 13:00 jest świadectwo zmienionego życia. Dzięki. Jeszcze mamy? Czy ktoś chciałby się pomodlić na koniec? To jeśli któryś z panów, to niech się już zastanowi, a my wysłuchamy ostatniego głosu dziś.
Tak, jeszcze mam taką obserwację, tak mnie to dość mocno uderzyło z końcówki, bo Szczepan opowiada wspaniałą, prawdziwą historię, ale reakcja tłumu, reakcja tych obłudników pojawiła się dopiero po tym, jak Szczepan no jasno powiedział, gdzie jest wina tych ludzi, nie? Gdy jasno został określony ten grzech. Ludzie twardego karku, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jest mowa o tym zabójstwie. No i w reakcji na to wpadli we wściekłość, zgrzytali na niego zębami. Czyli wcześniej fajnie słuchali, pewnie było miło, pewnie się i zgadzali, nie? Ale dopiero gdy Szczepan wyłożył karty na stół i powiedział, kto jest winny obecnej sytuacji, no mamy ten no straszny i no jednocześnie dający nadzieję finał, tak jak rozmawialiśmy wcześniej.
Dzięki, Piotrze. Zobaczcie, że chrześcijaństwo musi człowieka doprowadzić do stanu zwrotnego. Prezentacja Ewangelii chrześcijańskiej, nie? Bo jeśli by Szczepan zakończył gdzieś na tej historii, no i teraz tu jesteśmy, mamy świątynię i żyjemy, zobaczcie, jak nam fajnie, to historia by się tak nie potoczyła, zapewne tam jakieś może śledztwo gdzieś, może by jakąś naganę, może by mu dali biczowanie, czy coś takiego i go by tam puścili, pewnie nic wielkiego by się nie stało, tak jak poprzednio. Ale on ich kochał. To, jak ich bardzo kochał, no to widać 60. werset, gdy mówi, Panie, nie policz im grzechu tego, tuż przed swoją śmiercią. On ich kochał. Dlatego musiał ich doprowadzić do konfrontacji z ich grzesznością i z tym, że ich religijne i moralne życie jest kupą śmieci, jest obrzydliwością przed Bogiem, że idą do piekła, inaczej mówiąc. Nie ma sensu głoszenie Ewangelii, które nie doprowadza ludzi do zrozumienia tej prawdy. My nie chcemy tego, żeby ludzie nas słuchali i bili nam brawo. I popatrz, ale fajni, mądrzy ludzie. Nie. My chcemy, żeby ludzie padali na kolana przed Jezusem Chrystusem z płaczem, wyznawali swoją grzeszność i wołali o zbawienie do Jezusa. U części spowoduje to nienawiść wobec nas i prześladowania. Ale u tej drugiej części doprowadzi do wielkiej radości w niebie i na ziemi. Kto się pomodli? Jest chętny? może na jakimś tym komunikatorze? Ja mogę, ale wolę, żeby któryś z was. Już mamy chętnego? Proszę.
Boże, dziękuję Ci, że pokazał już nam historię, taką jak ta historia Szczepana, że to wszystko, co jest napisane, jest ku naszemu pouczeniu, żebyśmy rozumieli więcej, ale też mieli pociechę z Twoich pism. Dziękuję Ci za wierność tego brata. Prosimy, żeby jego przykład odwagi i też właściwie postawy wobec swoich wrogów nam na co dzień towarzyszył. I prosimy Cię, Boże, daj nam mówić jasno Ewangelię tym, którym mówimy, byśmy poruszali Twoim słowem i właśnie Ewangelią ich serca, tak byśmy jeszcze widzieli w Polsce wielu, wielu Polaków odnajdujących Ciebie. Amen.
Amen. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas, za tę podróż w czasie, gdzie możemy praktycznie przyglądać, jak te wydarzenia się rozgrywały i myśleć, jak zastosować to dziś w naszym życiu dla Chrystusa. Do zobaczenia.